Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Każdemu z nas Benedykt XVI zaproponował benedyktyński ideał pracy i modlitwy. Polaków papież wezwał do naśladowania odwagi i żywej wiary świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Zaczniemy od relacji z audiencji ogólnej. Następnie moim gościem będzie uczestniczący w synodzie dla Afryki arcybiskup Henryk Hozer.
Afryka to jest młody kontynent, który mimo wszystkich trudności żyje ogromną nadzieją i ufnością w przyszłość.
Obrady synodu dla Afryki są na półmetku. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się do tej pory i zastanowimy się, jakie znaczenie ma synod dla przyszłości Czarnego Lądu. W środę 14 października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Benedyktyński ideał życia łączący pracę z modlitwą może być obrany przez każdego chrześcijanina, podkreślił Benedykt XVI w czasie środowej katechezy. Papież poświęcił ją Piotrowi Czcigodnemu, jednemu z najbardziej znanych opatów z Cluny. Opactwo to słynęło, jak zaznaczył, z piękna i splendoru, które wyrażało się przede wszystkim w liturgii, stanowiącej uprzywilejowaną drogę do Boga.
Urodził się około 1094 roku. W młodym wieku wstąpił do zakonu benedyktynów. Znany ze swej rygorystycznej ascezy, pobożności, pokory i prawości, w 1122 roku zostaje wybrany opatem w Cluny. Wiele czerpał z duchowości Bernarda z Clairvaux, którego nazywał światłem Kościoła. Był szczególnym czcicielem Eucharystii i Matki Bożej. Jego pisma o Najświętszym Sakramencie należą do arcydzieł literatury eucharystycznej.
Choć Piotr Czcigodny kierował opactwem w trudnych dla niego chwilach, potrafił sprostać temu zadaniu, ponieważ zdolności mediacyjne i dobry charakter zjednywały mu zaufanie wszystkich, zwłaszcza powierzonych jego pieczy mnichów, zaznaczył papież. Swą myślą wykraczał jednak daleko poza mury klasztorne. Troszczył się o wszystkie członki ciała Chrystusa. Przejmował się także losem tych, którzy znajdowali się poza kościołem, w szczególności Żydów i muzułmanów. Aby poznać tych ostatnich, polecił przetłumaczyć Koran. Piotr Czcigodny to jednak przede wszystkim wzór świętości monastycznej.
Dla niego ideał monastyczny polega na trwałym przylgnięciu do Chrystusa, w życiu klasztornym, które cechuje pokora, pracowitość, cisza, kontemplacja i nieustanne oddawanie chwały Bogu. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem mnicha jest uroczysta liturgia, dzieło niebios, najbardziej ze wszystkich pożyteczna. Powinna jej towarzyszyć lektura duchowa, medytacja, modlitwa osobista i dyskretna pokuta. Dzięki temu całe życie zostaje przeniknięte głęboką miłością do Boga i bliźnich. Ten styl życia, połączony z codzienną pracą, jest ideałem dla mnicha, ale w dużej mierze może być też stylem życia każdego chrześcijanina, który chce być prawdziwym uczniem Chrystusa.
Na plac świętego Piotra przybyło ponad 2000 Polaków. Zwracając się do nich, Benedykt XVI nawiązał jeszcze do niedzielnych kanonizacji.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, a szczególnie siostry franciszkanki rodziny Marii i uczestników niedzielnej kanonizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Wraz z wami cieszę się tym nowym polskim świętym. Naśladujcie jego odwagę, siłą wiary, zaufanie Bożej opatrzności. Niech on wjedna wam obfitość Bożych łask i pomyślność waszej ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A teraz zapraszam na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem, arcybiskupem Henrykiem Hozerem, uczestniczącym w Synodzie dla Afryki. Księże arcybiskup, jesteśmy na półmetku synodu. Co do tej pory się wydarzyło i co było może takim najmocniejszym punktem tej pierwszej połowy synodu dla Afryki?
Wydarzyły się może trzy ważne fakty i przeżycia. To była msza święta, otwarcia synodu z Ojcem Świętym, gdzie ukazała się liturgia może skromniejsza niż za czasów Jana Pawła II, ale z tłem afrykańskim. I to było wprowadzenie duchowe do synodu, który się rozpoczął przez przedstawienie bardzo ważnych, wprowadzających dokumentów, ukazujących ewolucję, jaki Kościół przeszedł w Afryce od pierwszego synodu specjalnego dla Afryki do dzisiaj i również przedstawiający dokument przed dyskusją, który jest w jakiejś mierze innym ujęciem tego, co nazywamy instrumentum laboris, czyli tego podstawowego dokumentu, podstawy do wszelkich dyskusji w auli czy w grupach. Następnie była długa faza wypowiedzi członków synodów, 200 kilkudziesięciu, wraz z audytoriami i ekspertami. I to były co prawda 5-minutowe wypowiedzi, ale niezwykle ważne, bo układała się mozaika problemów, mozaika afrykańska, w sposób zresztą bardzo czytelny. I w tej chwili jesteśmy w fazie, która polega na sprecyzowaniu propozycji synodu, z których skorzystał Ojciec Święty, pisząc dokument końcowy tego synodu, adhortację apostolską.
Powiedział ksiądz arcybiskup właśnie o tych wypowiedziach ojców synodalnych. Ponad 200, mozaika problemów, mozaika Afryki. No właśnie, jaką Afrykę, jakie problemy, może też jakie nadzieje zostały ukazane w auli?
Jest zwyczaj w dokumentach kościelnych ukazywania światła i cieni. Zresztą cienie nie istnieją, kiedy światła nie ma, więc nie można widzieć tylko Afrykę cieni, ale również Afrykę światła. I w dokumencie swoim przedstawionym na początku biskup Musengu Pasinia z Kinshasy, arcybiskup tego miasta i archidiecezji, przedstawił niezwykle burzliwy rozwój kościoła w Afryce, posługując się licznymi danymi statystycznymi. I niewątpliwie Kościół liczebnie rośnie i jakościowo chyba też rośnie. Nabiera dojrzałości, nabiera samoświadomości coraz głębszej. Tych świateł jest dużo, gdy się widzi działalność wszystkich stanów w Kościele, a więc niezliczonej rzeszy ludzi świeckich, zakonników, zakonnic, kapłanów. Pracują w warunkach bardzo trudnych i z ogromnym poświęceniem i oddaniem. To są na pewno niewątpliwie światła. Światłem jest też, że świadomość społeczna, obywatelska Afrykańczyków rośnie coraz bardziej i oni zdają sobie sprawę z konieczności wzięcia swego losu we własne ręce, bo już coraz mniej czekają na pomoc z zewnątrz i w związku z tym wiedzą, iż przyszłość należy do nich i od nich ta przyszłość zależy. Natomiast cieniami nazwałbym te wszystkie siły, które stanowią przeszkodę dla rozwoju człowieka jako jednostki i człowieka jako społeczeństwa, również na poziomie tej komórki podstawowej, jaką jest rodzina. O tym się dużo mówiło. I wśród tych problemów trzeba ukazać przede wszystkim problemy społeczne i nakładające się na nie liczne konflikty i wojny, które jednak ciągle trwają, brak stabilności politycznej i w dużej mierze słabość struktur państwowych, które nie wspierają obywateli, a raczej eksploatują obywateli w wielu wypadkach. Dalej trzeba powiedzieć o aspektach ekonomicznych, które są niezwykle poważne. Tematem, który ciągle wracał, to jest rabunek Afryki dokonywany przez koncerny międzynarodowe, które wykradają bogactwo Afryki bez kontrwartości, jaka się tym krajom i narodom należy. I wreszcie trzecim obszarem tego, co hamuje, tego, co deformuje, to są ideologie przychodzące z zewnątrz, które są przekazywane przez coraz potężniejsze mass media, jak ideologia na przykład wyboru płci, czyli ideologia gender, czy cały szereg innych pochodnych ideologii, które powodują rozbicie relacji międzyludzkich. Ja to nazywam atomizacją społeczeństwa i niezwykłym osłabieniem. To uderza przede wszystkim w młodzież, to uderza w młodych ludzi i dorosłych, w rodziny, destabilizuje kraj i przede wszystkim powoduje ogromne zatarcie wszystkich tradycji, nawet szlachetnych tradycji afrykańskich. Jeśli zaś chodzi o stronę duchową, kościelną, zdajemy sobie sprawę z tej trylogii, jakiej jest poświęcony synod, a mianowicie pojednanie, sprawiedliwość i pokój. I tutaj bardzo słusznie zauważono, że pojednanie musi się dokonać najpierw w sercu człowieka i musi mieć podwójny wymiar, pojednanie z Bogiem i pojednanie z drugim człowiekiem, ponieważ ten drugi człowiek jest obrazem Boga i skoro nie ma pojednania z Bogiem, to i z obrazem Boga w drugim człowieku jest się też trudno pojednać na podstawie tego, co jest najistotniejsze w człowieku i ten jego właśnie wymiar duchowy, nieśmiertelny.
Tutaj nie zabrakło świadectwa, prawda? Świadectwa rwandyjskiej zakonnicy, siostry Genevieve, która tak. mówiła o tym, jak przebaczyła i jak tak. to zmieniło też jej życie.
To było świadectwo przyjęte z ogromnym wzruszeniem przez całe audytorium, ale tego typu świadectw jest dużo więcej. I następnym krokiem to jest oczywiście pojednanie w wymiarze społecznym czy nawet międzynarodowym. Bez niego trudno dojść do sprawiedliwości, a ona jest zupełnie podstawą życia społecznego i jednocześnie jest najlepszym zabezpieczeniem pokoju. Właśnie wszystkie konflikty, jakie się wywołuje, mają dwie przyczyny. One mają jakieś przyczyny wewnętrzne poszczególnych krajów i obszarów, gdzie są napięcia na przykład polityczne czy napięcia etniczne. Natomiast one są bardzo subtelnie wykorzystywane przez tych operatorów ekonomicznych, międzynarodowych, ponadnarodowych, którzy właśnie nie mają oblicza i dlatego tak trudno się przed nimi bronić. I ta trylogia Pojednanie, Sprawiedliwość i Pokój jest dalej rozwijana. I wreszcie w dokumencie, który został wczoraj przedstawiony, dokument po dyskusji i będący podstawą do naszych prac nad propozycjami, jest pokazany bardzo silnie chrystocentryzm. Chrystus jest naszym pojednaniem, Chrystus jest naszą sprawiedliwością i Chrystus jest naszym pokojem.
Na ile te obrady, które trwają teraz w Watykanie, są kontynuacją księża arcybiskupie pierwszego synodu?
To jest kontynuacja. Przede wszystkim bardzo się przyjęło, ugruntowało, zakorzeniło głęboko pojęcie i rzeczywistość Kościoła jako rodziny Bożej. I ja myślę, że to pojęcie już jest obiegowe i wszyscy się do niego odnoszą. To jest pojęcie emblematyczne jednocześnie, to znaczy zawierające w sobie wszystkie istotne elementy życia i współżycia w Kościele w Afryce, a jednocześnie bardzo odpowiadające mentalności i tradycji afrykańskiej. Myślę, że Kościół Rodziny Dzieci Bożych jest również propozycją dla innych krajów i narodów, nie tylko afrykańskich. A więc ten element jest ciągle powtarzany. No i siłą rzeczy wracają inne tematy, które były poruszone 15 lat temu, ale widać te nowości, które pojawiły się z tak ogromną siłą w ciągu 15 lat, a więc nowa etyka globalna, która jest z gruntu antychrześcijańska i która jest właśnie neopogańską etyką, narzucana przez również organizmy międzynarodowe, nie będę ich wymieniał. Natomiast kolejnym, o tym co mówiłem, to jest ten silny czynnik ekonomiczny organizacji ekonomicznych, karteli czy koncernów międzynarodowych, które bezlitośnie łupią Afrykę w sposób zupełnie nieprawdopodobny.
Pojawiły się takie głosy, że problemy Afryki subsaharyjskiej zdominowały troszeczkę obrady synodalne, że troszeczkę zapomniano o Afryce Północnej między innymi.
Przeciwnie, powiedziałbym, że właśnie usłyszeliśmy po raz pierwszy silny głos Afryki Północnej, która odgrywa niesłychanie ważną rolę, dlatego że do krajów Magrebu napływają tysiące emigrantów, którzy chcą się dostać do Europy i tam często zatrzymują się, ponawiając próby grożące utratą życia, przedostania się do Europy albo przez Morze Śródziemne, albo przez Atlantyk i oni stanowią podstawę tych grup kościelnych, katolickich w krajach arabskich w końcu i muzułmańskich. A z drugiej strony to właśnie tam toczy się dialog i współżycie między katolikami i islamem. I stąd biskupi krajów północnej Afryki proponują, by włączyć w większym stopniu do kontynentu afrykańskiego, a nie identyfikować z Bliskim Wschodem i jednocześnie wraz z nimi prowadzić dialog z islamem, który jest obecny od Kairu do Johannesburga, jak powiedział biskup Tunisu Laham Maroun. Wydaje mi się, że To jest bardzo ważne, by właśnie tam się wykuwało w konfrontacji z islamem umiarkowanym, a nie fanatycznym, ekstremistycznym, jakieś współżycie, o którym już słyszymy. Na przykład są kraje, gdzie są wspólne modlitwy, w Senegalu, wspólne modlitwy chrześcijan i muzułmanów we wspólnych sprawach. A więc jakaś kultura dialogu, lepszego poznania się jest dzisiaj szczególnie ważna, kiedy alternatywą dla wierzących jest po prostu utrata wiary i pogaństwo ateistyczne.
Na ile Ojciec Święty Benedykt XVI włącza się w te obrady? Bo wiemy, że jest, że słucha, czy też zabiera głos, podpytuje?
Benedykt XVI, tak jak Jan Paweł II, słucha. Z tym, że na pierwszej kongregacji wygłosił na żywo, bez tekstu, wspaniałą konferencję o Duchu Świętym, która jakoś oświeca cały synod i go inspiruje, a jednocześnie nie tylko słucha obrad, ale śledzi bardzo wyraźnie wszystkie wypowiedzi i pisze notatki, podkreśla niektóre frazy, więc niezwykle jest zainteresowany tym, co jest mówione. I jednocześnie mamy okazję poszczególnymi grupami językowymi spotkać się z Ojcem Świętym na krótkiej audiencji.
Kiedy Benedykt XVI jechał do Afryki, jego pielgrzymka została przez media sprowadzona praktycznie do problemu prezerwatywy. Tak to możemy powiedzieć, uproszczając troszeczkę. Jesteśmy na półmetku synodu. Mowa była głównie o czarnym papieżu i znowu o prezerwatywie. Dlaczego tak media uproszczają? Czy to jest związane może z brakiem zainteresowania, jeśli chodzi o Afrykę?
To nie jest tylko brak zainteresowania, uproszczenie, tylko to jest celowe, karykaturalne przedstawianie Kościoła. Bo w tej chwili Kościół jest jedyną siłą, która stoi w opozycji wobec tych nowych prądów ideologicznych, które są wehikulowane, które są przez media podawane opinii publicznej i z którymi media się identyfikują. I stąd karykaturalne ukazanie Kościoła jest jedną z form walki z Kościołem. Ja nie mam do tego cienia wątpliwości.
Czy problem mediów też pojawiał się właśnie w życiu Kościoła i przedstawianiu Kościoła na obradach synodalnych?
Pojawiał się i położono szczególny nacisk na rozwój sieci radiowych, katolickich, diecezjalnych, które mają ogromną słyszalność i które bardzo się przyjmują w kulturze oralnej, jaką jest kultura afrykańska, a powtóre są ogólnie dostępne, bo nawet biedni ludzie mogą sobie malutkie radyjko nabyć i z niego korzystać. A więc to jest na pewno nowy okres w życiu Kościoła w Afryce, że liczba radiostacji i redakcji radiowych będzie się powiększała na kontynencie.
Ksiądz arcybiskup doskonale zna Afrykę, no, przynajmniej dwa kraje, w których pracował. Pierwszy synod, teraz drugi synod. Czy te właśnie wypowiedzi, które były, może no nie zaskoczenie, ale nowe odkrycie, zobaczenie jakiegoś nowego oblicza Afryki?
Na pewno Afryka nadal promieniuje swoją żywotnością. To jest młody kontynent, który mimo wszystkich trudności żyje ogromną nadzieją i ufnością w przyszłość. Mimo że my odbieramy Afrykę w sposób negatywny i pesymistyczny, tego się w Afryce raczej nie wyczuwa. Mimo wszystkich trudności Afryka wierzy w życie i daje tego często przykłady. Jednocześnie no, niektóre świadectwa są na pewno bulwersujące, jak to, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale one świadczą o tym, jak głęboko sięga już ewangelizacja, jak bardzo ukazuje po prostu postawy świętości życia w Afryce. Afryka jest poza tym w dużej mierze profetyczna i z taką przenikliwą inteligencją na przykład ocenia stan naszej cywilizacji europejskiej bardzo krytycznie, jako tę cywilizację, która ulega dekadencji, przed którą trzeba się już w tej chwili bronić.
O będącym na półmetku synodzie dla Afryki rozmawiałam z uczestniczącym w obradach arcybiskupem Henrykiem Hozerem. I ta rozmowa kończy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.